O tym, jak Jan Wołowski i Mateusz Matuszewski jako następni przyjeżdżają do Częstochowy w listopadzie 1760 roku. Obaj wyglądają na szlachciców. Zwłaszcza Jan Wołowski, który z braci Wołowskich największe zapuścił wąsy. To one dodają mu teraz powagi. Obaj ubrani w zimowe kontusze podbite futrem i ciepłe futrzane czapy wydają się pewni siebie i bogaci. Wiarusy patrzą na nich z szacunkiem. Wynajęli pokoje w mieście na dole, niedaleko klasztoru. Z okien widzą stromą ścianę umocnień. Po dwóch dniach czekania, pertraktacji i przekupywania zostają wreszcie dopuszczeni do Jakuba. Ten na ich widok wybucha śmiechem. Stoją zaskoczeni. Nie tego się spodziewali. Jakub przestaje się śmiać i odwraca się od nich. Podbiegają do niego i klękają u jego stóp. Wołowski przygotował sobie całą mowę, ale teraz nie potrafi wydobyć z siebie głosu. Mateusz zaś mówi tylko: Jakubie. W końcu Jakub odwraca się ku nim i podaje im dłonie. Całują je, a on podnosi ich z klęczek. No i płaczą. Trzej mężczyźni, celebrując niejako ten płacz czysty, lepszy niż jakiekolwiek słowa powitania. Potem ich Jakub przygarnia do piersi, jak chłopców, którzy nabroili, przytula, obejmując ich głowy, klepiąc ich po karkach, aż spadają im futrzane czapki z ozdobnym piórem i posłowie zamieniają się w spocone dzieci, szczęśliwe, że odnalazły drogę do domu. Wizyta trwa 3 dni. Właściwie nie wychodzą z izby przy wieży, chyba tylko ze względu na potrzeby ciała i konieczność powrotu na noc do miasta. Przywieźli kufry i saki. Jest tam wino, są bakalie, same smakołyki. Dokładnie przejrzał je sam oficer i, dobrze usposobiony łapówką, nie odmówił prezentów. Wszak bliskie Boże Narodzenie to czas miłosierdzia dla więźniów. W wielkiej, wypchanej torbie jest dla Jakuba puchowa kołdra i są wełniane szale i skórzane papcie na chłodną posadzkę i nawet dywanik. Kilka par skarpet, bielizna z monogramem JF. Wyszywały wszystkie Wołowskie. Papier do pisania i książki. Wszystko to wykładają najpierw na stół, a potem, gdy brakuje już miejsca, wprost na podłogę. Jakub najbardziej jest zainteresowany tym, co znajduje się w kilku garncach, a tam masło i gęsi smalec i miód. W woreczkach płóciennych bułeczki z makiem, słodkie ciastka. Świece płoną długo w noc, co nie daje spokoju Rochowi. Nie może się powstrzymać, żeby tam nie zaglądnąć pod byle pretekstem. Na przykład wkłada głowę między drzwi i pyta, czy nie trzeba im gorącej wody albo piecyka z żarem, czy stary już czasem nie wygasł. Tak, chcą wody, ale gdy im przynosi pełne konwie, zapominają o nich i woda stygnie. Ostatniej nocy zostają w izbie przy wieży, a nad ranem słychać podniecone głosy i jakby śpiewy. Potem wszystko cichnie. Rankiem wszyscy trzej zjawiają się na mszy. Wołowski i Matuszewski opuszczają Częstochowę 16 listopada, w piękny, słoneczny i ciepły dzień. Wiozą cały kuferek listów i listy zamówień. Zostawiają wiarusom beczkę piwa kupioną w miasteczku, a oficerom tureckie fajki i najlepszy tytoń, nie licząc złota, które im dali na samym początku. W gruncie rzeczy robią jak najlepsze wrażenie. Jeszcze w tym samym miesiącu Wołowski z Matuszewskim wyruszą pod Lublin oglądać owe Wojsławice, gdzie Kossakowska szykuje im przystań. Lecz zanim się tam wybiorą, mają się wszyscy, całą kompanią, przenieść do Zamościa, jako że to blisko Wojsławic, pod opiekę ordynata i tam czekać.